jest w naszym studiu dr Cezary Mech, ekonomista Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam państwa serdecznie.
Bo też kiedyś były wiceminister finansów w rządach, w jednym rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Panie doktorze, panie ministrze, znamy już kształt nowego rządu, znamy podział kompetencyjny między różnymi resortami ekonomicznymi. Tutaj jest pewna zmiana bardzo wzmocniona. Pani minister Jadwiga Emilewicz, rozłączony resort funduszy europejskich z Ministerstwem Finansów. Tutaj mamy nowego ministra finansów, Tadeusza Kościńskiego. Także funduszami europejskimi pokieruje nowa osoba, bo pan Jerzy Kwieciński odchodzi z rządu Mateusza Morawieckiego, będzie pani Jarosińska Jedynak. Co się z tego obrazu, z tego przetasowania, bo wydaje się, że te zmiany w ekonomii są, mimo wszystko, co mówią różni obserwatorzy, są duże. I co z tych zmian wynika?
No, znaczy moim zdaniem nie są duże, ponieważ to, co z nich wynika, to wynika, że będzie, powiedzmy, jednak kontynuacja tego, co było przedwyborczych działań i tej prezentacji działań już na początku tej kadencji.
A jak nie są duże? Odchodzi minister finansów, odchodzi minister rozwoju i inwestycji, to było ministerstwo jednak teoretycznie wiodące, znaczy bardziej istotne niż Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Teraz wiemy, że to ministerstwo, którym kieruje polityk koalicyjny, polityk związany, pani Jadwiga Emilewicz, czyli osoba związana z Jarosławem Gowinem, jest znacznie wzmocniona. Mamy w końcu Ministerstwo Klimatu, to jest też istotne dla gospodarki, no i mamy odtworzenie Ministerstwa Skarbu. No to jest kilka istotnych zmian.
Jest, ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to nad tym wszystkim, można by było powiedzieć, tam patronuje premier, jego pozycja wydaje się przez te wszystkie zmiany jeszcze wzmocniona. Wydaje się, że to, co wchodzi, to wchodzi ta werbalna część dotycząca tej jednak hartryku Kaczyńskiego, że jednak do wyborów prezydenckich nic się nie zmieni. I to będzie taka silna prezentacja tak naprawdę z jednej strony tych dokonań, z drugiej strony jednak pokazywanie po prostu wszystkim grupom społecznym, jak to bardzo zyskali. Będzie tylko zasygnalizowane jakieś tam zmiany na przyszłość, ale wydaje się, że to będzie jednak rząd kontynuacji, przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich. Po wyborach prezydenckich moim zdaniem coś się zmieni, a jeśli się nie zmieni, to będzie wymuszone przez zmiany na zewnątrz. To, co widać ewidentnie, to widać, że ten trzeci gol Kaczyńskiego, znaczy ten trzeci gol Kaczyńskiego w postaci pokazania, że będziemy silniejsi w relacjach z Unią Europejską, to wydaje się, że teraz się tak naprawdę ten rozrósł ten cel, ponieważ to, co po strukturze rządu bym powiedział, to, że premier widzi potężne problemy w relacjach z Unią Europejską, dlatego też ma aż trzech ministrów od tych spraw. Jeden to jest minister spraw zagranicznych, drugi to już jest minister europejski wewnątrz, a trzeci to pan zasygnalizował spraw klimatu. Więc widać wyraźnie, że pan premier widzi problemy w tym zderzeniu z przyszłością. To, co zostało też poruszone, że spodziewamy się spowolnienia. Niemniej wydaje mi się, że te wszystkie, powiedzmy, wyzwania, które stoją przed Polską w aspekcie gospodarczym, nie są doceniane i koordynacja może być gorsza.
Może być gorsza. Więcej minister, zdaje się, największy rząd pod względem tech ministerialnych w historii III Rzeczpospolitej, bo mamy chociażby Ministerstwo Zasobów Naturalnych, całkiem nowe ministerstwo, ale bardzo małe, bo mające tylko jeden dział pod sobą, no w zasadzie dwa, leśnictwo, czyli Lasy Państwowe i Parki Narodowe i geologię, także Ministerstwo Sportu, też dość małe ministerstwo, zabrana turystyka z tego resortu. Mamy tą Unię Europejską i to chyba będzie ten główny nacisk, rozumiem. Ten rząd jest po to skrojony, żeby się lepiej dogadywać z panią Ursulą von der Leyen?
Wydaje się, że tak. Przy czym ja jestem pesymistą, jeśli chodzi o to, czy uda się porozumieć w tej konstelacji, która jest z Unią Europejską, i boję się, że wszelkiego typu dogadywanie to będą kosztem jednak Polski. I na to należy nałożyć jednak tą perspektywę spowolnienia. Ja tu mam taki po prostu taki dzisiejszego Wall Street Journal, po prostu taką prezentację, jak to tak naprawdę wygląda, która od razu pokazuje, w którym miejscu, powiedzmy, cyklu koniunkturalnego, a więc i problemów budżetowych jesteśmy. No i od razu też dodam, moim zdaniem to ten dobry czas na jakieś przeciwstawienie się różnym trendom to już minął i teraz sytuacja będzie bardziej skomplikowana i gorsza, i tu widzimy od razu na początku tego rządu to zderzenie między Polską a Unią Europejską, regulacjami, które przyjęło już, powiedzmy, PO, chodzi o tą regułę wydatkową, z którą chcemy się pogodzić, a tym, co ta reguła w sobie niesie. A gdy mamy sytuację taką, że nasze społeczeństwo się starzeje, bazy podatkowej szybko nie poszerzamy poprzez wzrost, powiedzmy, tutaj wynagrodzeń i dobrobytu, więc dlatego obawiam się, że te czekają nas duże dostosowania. Możliwe, że wymuszone przez sytuację właśnie, sytuację gospodarczą. Na razie to próbujemy pokazać, wykres, że tego problemu nie ma.
Który pokazał pan doktor, należący do działu analiz agencji Moody's, no, można z nim dyskutować, bo wydaje mi się, że na przykład Rosja, która na tym diagramie, na tym wykresie w zasadzie jest pokazana jako państwo, które się podnosi, jest w okresie przed ekspansją, w zasadzie takiego odbudowywania się, to jest Rosja, a w okresie spowolnienia są wszystkie większe gospodarki światowe, także europejskie. Mam wątpliwości, czy jeden kraj, który jest poddostawcą surowców, może się rozwijać w momencie, kiedy jest globalny kryzys. Wydaje mi się to niemożliwe, ale być może nie jestem tak mądry jak analitycy organizacji Moody's.
Znaczy to nie ma co z tym dyskutować. Jeśli ja bym miał dyskutować z tym wykresem, to tylko tam, jeśli chodzi o Turcję, która jest pokazana, że jest w recesji, podczas gdy ona już wychodzi. Zaś to, co kluczowe tutaj jest, to
cały
jest
ciężar globalnej gospodarki spowalnia.
Tak, globalne, bo tutaj jest po prostu porównanie tego jednego kwadratu z tą całą resztą, to jest przygnębiające. I powiem w ten sposób, więc mamy jedną tą kwestię taką makro. Drugą kwestię to mamy, powiedzmy, to zdarzenie się z Unią Europejską, która widać wyraźnie, że już jednak po wyjściu, powiedzmy, Wielkiej Brytanii, to jest taka germanocentryczna, jeśli chodzi o Polskę, zainteresowanie Polską, i tu mamy od razu dwa takie zderzenia, które będą. I to wcale niekoniecznie, tylko to takie mniejsze to będzie na polu rolnictwa, ale takie kluczowe, to jest jednak kwestia praworządności, druga to jest klimat. I wydaje się, że pan premier dobrze to odczytuje, tylko ja mam trudność zrozumienia, w jaki sposób my to wyjdziemy z tego klinczu. Bo jeśli wyjdziemy tak, jak wydaje się, że jesteśmy wpychani, a więc poprzez zakupy elektrowni atomowych od Stanów Zjednoczonych, to ja powiem w ten sposób, to tylko pokazuje potężne problemy finansowe, jakie będziemy mieli, jak i też strukturalne, związane z kosztami systemowymi. Po to my mamy w tym momencie jednak to, co już odczuwamy, a więc koszt śmieci, tak? A z drugiej strony mamy koszt energii elektrycznej, która wzrasta. I na to mamy olbrzymi problem, który już się pokazał, w jaki sposób, jeśli chodzi o tą regułę wydatkową, w jaki sposób opanować wydatki związane z ZUS-em. No i, a w tej regule tam to jest. A my się, w chwili, kiedy my się starzejemy, mamy dwa strukturalne problemy związane z tą regułą. Ponieważ jest ZUS, który trudno jego wypadki opanować poprzez redukcję gdzieś indziej. I mamy jeszcze zdrowie, które sami stwierdzamy, że ono tak stopniowo, po sobie żeśmy też ustawowo ustalili, że on, jego relacja, powiedzmy, kosztów do PKB będzie znacząco rosła. Więc ja powiem tak. Jeśli do tej pory nie byliśmy w stanie zauważyć, że racjonalniejszym by było do tej reguły wydatkowej włączyć po prostu przyrost, nad którymi może legislacyjnie jesteśmy w stanie zapanować, przyrost zobowiązań ZUS-u, tylko po prostu wrzuciliśmy sobie ZUS, to widzę taki uśmieszek poprzedniej ekipy. Jak to fajnie, po prostu sobie idziemy do katastrofy.
Ale z drugiej strony są pomysły, jak ten, jak dziurę budżetową, która jest w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasypać. Z jednej strony to jest zniesienie limitu 30-krotności, z drugiej strony to jest pomysł, żeby każdą umowę, czy to o dzieło, czy to umowę cywilnoprawną, ozusować, nie tylko tą pierwszą, ale także kolejne, tak żeby te wpływy do ZUS-u były jak najwyższe.
No i tu właśnie wkraczamy w tą kwestię dotyczącą tej, powiedzmy, reguły wydatkowej, jej absurdalności, ponieważ gdy się okazuje, że weźmiemy, powiedzmy, ozusujemy jedna i zlikwidujemy 30-krotność, żeby była jasność. Ja jestem po prostu zwolennikiem tego z dwóch zresztą przyczyn, które jeszcze będzie czas, to po prostu je zaprezentuję.
A to teraz, od razu, panie doktorze. Bo to jutro będzie debata sejmowa w pierwszym czytaniu, późno wieczorem, już po expose premiera.
Ponieważ tak naprawdę to należy pamiętać, że no, z jednej strony my mamy taką sytuację, że musimy traktować tak naprawdę, jeśli nie chcemy, żeby ludzie uciekali po prostu od ZUS-u, to powinniśmy traktować poważnie, powiedzmy, te zobowiązania, które są w ZUS-ie, a więc to, że jeśli ktoś coś wpłacił, to jednak zostanie wypłacone. I w tym momencie jednak należy pamiętać, nie wszyscy przekraczają przez cały okres czasu 30-krotność tych wynagrodzeń.
Nie każdy się rodzi prezesem banku, to prawda.
Tak. Czasami to jest w jakimś okresie życia, w innym nie jest. Więc dlatego też zarobienie na to wyższe świadczenie emerytalne powinno być w interesie tych osób, które tam, powiedzmy, składkują. I dlatego też jeśli z drugiej strony należy pamiętać, że jeśli te osoby, które są najbardziej jednak wpływowe też i społecznie, no to jest tam niecałe około 400 tysięcy. Jeśli one będą w tym systemie, to one też zadbają o to, żeby, bo naprawdę te osoby umią liczyć, zadbają o to, żeby te pieniądze, które oni włożyli, do nich wróciły. A dzięki temu my będziemy, ci inni, będziemy mieli też interesariusza, a więc takiego, który będzie zainteresowanym, żeby te naświadczenia dla nas również wróciły. Jeśli my się zgadzamy, żeby te osoby nie były, to tak naprawdę przyznajemy do tego, że możliwe, że obniży się świadczenia emerytalne, zgodnie zresztą z tą regułą, obniży się te świadczenia emerytalne, ale komu? Tym biedniejszym. I to powinniśmy przeciwko temu się przeciwstawiać. Dlatego też i jeśli z drugiej strony twierdzimy, że te osoby przecież się w jakiś sposób zabezpieczają na starość poprzez to, że mają wyższe wynagrodzenia i gdzieś inwestują, to znaczy co? To my twierdzimy w takim razie, że te inwestycje w ZUS się to są nic nie warte? Albo czy wypychamy specjalnie te osoby na rynek kapitałowy, który do końca nie jest efektywny?
To jest debata nad emeryturami. Ona się rozpocznie już jutro w Sejmie. Już tutaj wzmiankowano ustawą o likwidacji progu składek na ZUS powyżej 30-krotności miesięcznego wynagrodzenia w skali roku zarobionego przez
ubezpieczonego. Może jednak tylko jedną rzecz dodam. Dodam jedną rzecz, że jeśli chcemy, żeby nie było kominów, to tak, zgódźmy się, żeby to, jak to było pierwotnie przed reformą emerytalną, była ta granica 30, dwuipokrotnej wysokości świadczenia emerytalnego. Ale i wtedy, jeśli ktoś przekracza tą wielkość, to zwolnijmy jego ze składkowania. Jednocześnie jestem przeciwko takim pomysłom, które mówią, że ograniczmy w ogóle wysokość świadczeń emerytalnych do 2,5-krotności, a niech te osoby jednak na te solidarnie świadczenia składkują. No bo to oznacza 100% podatek, tak? I z tym to oczywiście się nie godzę.
To panie doktorze, panie ministrze, w studiu dr Zarymach, ekonomista, były wiceminister finansów. Jeszcze bym wrócił do tego kryzysu, od którego trochę zaczęliśmy naszą rozmowę, bo to był jeden z powodów, a właściwie jedyny powód, który wypowiedział w czasie prezentacji nowego rządu premier Jarosław Kaczyński, który wyszedł razem z premierem Mateuszem Morawieckim, no i prezentując rząd powiedział, że idzie spowolnienie, żeby nie powiedzieć kryzys, no i na ten kryzys musimy być gotowi, stąd taki, a nie inny kształt rządu, stąd pewna, zdaje się, liberalizacja w kursie ekonomicznym.
Nie, wydaje mi się, że to jest takie schładzanie oczekiwań co do przyszłości, a więc że tego, że możliwe, że tej trzynastki i czternastki nie będzie, że będą jednak problemy i to takie wczesne ostrzeganie, ale za pomocą powiedzmy jednego tylko stwierdzenia dotyczącego spowolnienia. I to bym raczej wiązał z tym, co powiedziałem, że na początek no to będzie ta kontynuacja i jednak dążenie do wykorzystania sukcesu parlamentarnego po to, żeby wygrać wybory prezydenckie, a później będzie zderzenie z, powiedzmy, z tymi schodami. Tylko żeby była jasność.
I zacznie się odchodzenie od 14, która miała być wypłacona w roku 2021. Do tego jeszcze kawałek czasu został. Jak
ale,
rozumiem,
ale 13, już teraz myśl, 13 jest...
W myśl tej analizy pana doktora, to my o 14 już teraz możemy zapomnieć.
Ja się obawiam, że i o 13, po 13, no, jej konstrukcja w postaci zadłużenia się tam w tym funduszu solidarnościowym, ale pod zastaw funduszu demograficznego, znaczy tego rezerwy demograficznej, to jest taka tak naprawdę dalsze przejadanie tych aktywów finansowych w ZUS-u, jeśli my na to patrzymy.
Za platformy sam FUS, czyli ten fundusz, którym zarządza ZUS, też się całkiem nieźle zadłużał, wypuszczał i własne papiery wartościowe i się zadłużał nawet w bankach prywatnych.
Ale no to, nie, bo to bo jest ta kwestia tej, że tak powiem, kreatywnej księgowości. No poprzednio była ta kreatywna księgowość, że bo jeśli zadłużał się ZUS, to nie zadłużało się państwo, tak?
A teraz
jeśli się zadłuża fundusz solidarnościowy, to się nie zadłuża państwo. Można znaleźć sobie następne, powiedzmy, takie furtki. Przy czym, żeby była jasność, tak naprawdę wyzwaniem stojącym przed Polską to jest z jednej strony redukcja kosztów transakcyjnych i przez to tak naprawdę, tylko że to nie możemy w ten sposób, że wchodzimy, powiedzmy, w tę energetykę jądrową. No po to w tym momencie ta skala inżynierii finansowej, jaka wtedy może być realizowana, to jeszcze jest, powiedzmy, kolejna półka. Ja nie chcę nawet podpowiadać, w jaki sposób to można zrobić, bo to nie daj Bóg jeszcze po prostu ktoś wykorzysta. To powinno być jednak dążenie do tego, co było tym pierwszym golem Kaczyńskiego. Przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń. Przy czym ciekawe, to na pewno się pojawi jutro w expose w postaci tego, że to my takie państwo dobrobytu będziemy tworzyć. Jakieś najkorzystniejsze miejsce do życia. Tylko zauważmy, że już taki indeks dotyczący happiness, a więc tego szczęśliwego miejsca, gdzie się chce żyć, już on istnieje. Nawet powiem tak, w ciągu tych lat, tych ostatnich rządów nawet znacząco wzrośliśmy, bo wzrośliśmy z 60 pozycji do 40. Tylko żeby teraz to był najszczęśliwszy kraj do życia, no to my myśmy pan powiedział.
Premier powiedział w Europie.
No tak, ale musimy słyszeć Afrykę, bo tylko wtedy to się uda zrealizować. No bo jednak te wszystkie główne państwa, no to są daleko z przodu i to związane jednak z wysokością wynagrodzeń. Więc i tu bym połączył dwie rzeczy, które wydaje się, że prezes Kaczyński widzi, ponieważ zauważmy, Wall Street Journal w przededniu tam niepodległości w Polsce napisał, że te kontestacja i to niezadowolenie z życia, w całej Europy centralnej i centralnej i wschodniej, to wiążą się no, z tym, że jednak nie ma tego procesu konwergencji. Ale tam przytoczył właśnie, jako przykład dał prezesa Kaczyńskiego, który według Wall Street Journal, który był przeciwko temu zniesieniu wiz do Stanów Zjednoczonych, żeby po już jedna część młodzieży wyjechała, żeby czasem ta reszta nie wyjechała. Więc widać wyraźnie, że te kwestie demograficzne są po prostu w tym zamyśle. Tylko ja bym proponował to. Właśnie może wprowadzić regulacje ograniczające przyjazd imigrantów po to, żeby przyspieszyć wzrost wynagrodzeń, a więc żeby ludzie chcieli przyjeżdżać do Polski, jak i w niej pozostać, ze względu na to, że się będzie im lepiej powodziło. Zaś jeśli regulacje, to radziłbym w drugim kierunku i powiązałbym to, bo pan tak ładnie powiedział o tej kwestii tych sektorów tamtych gospodarczych. No po to, żeby widzieć i podejmować racjonalne decyzje, to trzeba mieć racjonalną rachunkowość. Wielokrotnie apelowałem na rachunkowość dotyczącą zobowiązań, żeby nie doprowadzać do działań takich, że przerzucając z jednej kieszeni do drugiej, no wprawdzie to wychodzi nam zrównoważony budżet, ale tak naprawdę wychodzi problem ze sfinansowaniem, tam należeniem 5 miliardów. Drugie, zarządzania aktywami, patrzenia na to. To wydawałoby się, to, nawet tak jak gdyby ktoś podsłuchał nasze po prostu tu rozmowy i już nazwał nawet tak właściwie to nowe ministerstwo. Tylko, że ta rachunkowość powinna być w Ministerstwie Finansów i dotyczyć wszystkich i nie dotyczyć tak naprawdę kwestii kadrowych. Raczej te podmioty, które są powiązane regulacyjnie, to one raczej powinny być w tych swoich działach sektorowych, zaś Ministerstwo Finansów powinno patrzeć, czy to przysparza wartości, czy też nie. No i trzeci, to naprawdę nie reguły wydatkowe, tylko zrobić rachunkowość i to związana z budżetem zadaniowym, a więc wkładania pieniędzy tam, gdzie będzie zwrot na przyszłych zwiększonych dochodach podatkowych, a nie poprzez wprowadzanie jakichś limitów, żeby była jasność. Ta reguła padnie, ponieważ my się starzejemy i nic w tym kierunku nie robimy.
O meandrach finansów publicznych opowiadał doktor Cezary Mech, to szeroko pojętych, bo także z naszym systemem ubezpieczeń społecznych Stowarzyszenie Rynku Finansowego UNFE. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.